Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwam. Witam przybyłego naszego studia również gościa. Jest nim dzisiaj ksiądz profesor dr habilitowany Henryk Witczyk, członek Papieskiej Komisji Biblijnej oraz dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże szanownym Państwu.
Jezus z Nazaretu, od wjazdu do Jerozolimy do zmartwychwstania. Książka Ojca Świętego Benedykta XVI ukazała się w 7 językach równocześnie. Wiemy, słyszeliśmy o tym, że również w języku polskim. To druga część opowieści o Jezusie. Opowieści o tym, jak Ojciec Święty Benedykt XVI widzi Chrystusa, jak go doświadcza w życiu. Ojciec Święty zapowiada jeszcze trzecią część. Czyżby trylogia?
Tak, dlatego że Ewangelie tak są napisane, iż mamy korpus, zasadniczą część, to jest de facto i najstarsza część Ewangelii, to są właśnie opowiadania o wjeździe do Jerozolimy, męce pańskiej, śmierci na krzyżu i świadectwa o spotkaniach ze zmartwychwstałym. Następnie opowiadania dotyczące ziemskiej działalności Jezusa, łącznie z przypowieściami, z wypowiedziami mądrościowymi, opowiadania o jego cudach, egzorcyzmach i jeszcze późniejsza część, oczywiście umieszczona na samym początku, dwóch Ewangelii, Mateusza i Łukasza, czyli opowiadanie o narodzinach Jezusa, poprzedzone oczywiście genealogią, czy też wielką historią narodzin i działalności publicznej Jana Chrzciciela. W czwartej Ewangelii mamy jeszcze kapitalny, równie starożytny hymn o Logosie, czyli o jednorodzonym Synu Bożym, który stał się człowiekiem. Słynne zdanie, które wraca jak refren w czasie Bożego Narodzenia, a słowo, czyli odwieczny, boski Logos, Syn Boży, stało się ciałem.
Ojciec Święty pisze we wstępie, że celem tej książki jest zrozumienie postaci Jezusa, jego słów i czynów. Czyżby Ewangelie to jeszcze za mało?
Właśnie, to dobre pytanie. Ewangelie są świadectwem historycznym, które ma już 2000 lat. Pamiętajmy o tym. Wszak powstały, były po prostu najpierw opowiadane przez tych, którzy uczestniczyli w ziemskim życiu Jezusa. No, gdybyśmy się skoncentrowali na drugim tomie, to jest to świadectwo tych, którzy towarzyszyli Panu Jezusowi od momentu wjazdu do Jerozolimy poprzez ostatnią wieczerzę, proces, ukrzyżowanie, potem spotykali go jako zmartwychwstałego. A więc mamy do czynienia ze świadkami naocznymi, którzy uczestniczyli w życiu Jezusa z Nazaretu. O tym się zapomina bardzo często w różnego rodzaju studiach historycznych czy egzegetycznych nad Ewangeliami i traktuje się je jako takie teksty, które byłyby spisane przez jakiegoś sekretarza, jakby powiedzmy kronikarza działającego gdzieś na dworze czy w jakiejś pustelni, który de facto nie miał żadnego kontaktu z żywą osobą Jezusa z Nazaretu, a więc nie mógł mieć osobistych przeżyć dotyczących z tajemnicą tego i człowieka, i Syna Bożego. Bo chciałbym to na samym początku powiedzieć, iż Ojciec Święty, zasadniczy cel tej książki, tu jest powiedziane bardzo tak właśnie skromnie, przybliżenie postaci i
a nawet zrozumienie postaci
zrozumienie
Jezusa.
Właśnie. I tu już jest właśnie pytanie, bo sugeruje nam, że tę postać Jezusa z Nazaretu traktujemy zbyt powierzchownie. Nawet my, chrześcijanie, nie mówiąc o ludziach, którzy powiedzmy zaledwie może słyszeli o chrześcijaństwie, czy o Jezusie, czy innych jeszcze osobach. Na czym to takie powierzchowne podejście do Jezusa z Nazaretu polega? Na tym, że widzimy w nim jedynie człowieka. takiego właśnie często idealnego, no często właśnie takiego też, który miał emocje typowe dla ludzi.
Współczującego, wyrozumiałego.
Bardzo wyrozumiałego, miłosiernego, takiego przyjaciela grzeszników i celników. I oczywiście to odczytanie tego człowieczeństwa Jezusa z Nazaretu jest poprawne.
Wzruszamy się też nieprawdopodobną męką Chrystusa.
Właśnie, ale trzeba od tej, powiedzmy, pierwszej takiej warstwy przejść do samej głębi tej osoby, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, kim on był i jest, bo jako zmartwychwstały cały czas jest. I Ojciec Święty od pierwszego rozdziału do ostatniego rozdziału, zarówno tego drugiego tomu, jak też tego pierwszego tomu, podkreśla dwie zasadnicze prawdy. Mianowicie, że Jezus jest Mesjaszem, czyli posłańcem Bożym, który przybliża ludziom, no najpierw oczywiście Izraelowi oczekującemu Mesjasza, ale również wszystkim ludziom, przybliża Boga jedynego, żyjącego, prawda? A po drugie, osoba Jezusa z Nazaretu ma tak uniwersalne znaczenie i ogromne znaczenie dla każdego człowieka, ponieważ jest to Syn Boży, Syn Błogosławionego. I to są te kluczowe po prostu prawdy dotyczące Jezusa z Nazaretu, które nam, chrześcijanom dzisiejszym, nawet niektórym teologom umykają, a umykają na jakiej podstawie? Dlatego, że poczynając od połowy praktycznie XVIII wieku, Reimarusa, który wymyślił, inspirowany oczywiście takim pozytywistycznym, czyli ateistycznym de facto podejściem do Ewangelii, stwierdził w swoich publikacjach, że zmartwychwstanie Jezusa, no to oczywiście ono nie miało miejsca. Ono zostało wymyślone przez apostołów i potem jakoś tak przekazane innym i tak się przyjęło i tak po prostu najwyższy czas, żeby ten mit właśnie skonstruowany przez Piotra i jego otoczenie, jak najszybciej człowiek oświecony oczywiście odrzucił i zaczął patrzeć na Jezusa czterech Ewangelii jako na postać, która nam, ludziom oświecenia, którzy chcemy budować świat w pokoju, sprawiedliwości, jakiejś takiej życzliwości wzajemnej, poszanowaniu natury, żeby ten człowiek był dla nas ideałem właśnie w tym swoim takim człowieczeństwie. Natomiast te wszystkie odniesienia właśnie do roli Mesjasza, do roli Syna Bożego, do zmartwychwstania jako faktu, o którym papież tutaj z całą stanowczością bardzo pięknie pisze, przełomowego i centralnego w dziejach w ogóle świata i każdego człowieka. O tym przestańmy mówić, no bo to wymyka się takiemu właśnie badaniu historyka, no bo dla historyka to oczywiście jest ważne tylko to, co on ma w jednym dokumencie, w drugim i jeszcze jakieś wykopaliska archeologiczne ewentualnie, co może dałoby się jeszcze zweryfikować poprzez inne osoby. A zmartwychwstanie pozostaje wydarzeniem jedynym, niepowtarzalnym, nieweryfikowalnym, więc weźmy je lepiej właśnie w taki cudzysłów. Więc to było oświecenie. Oczywiście cała dziesiątka, czy więcej po prostu, głównie historyków, myślicieli religijnych, z obszaru języka niemieckiego i francuskiego, jakkolwiek nie tylko. Potem mamy cały XX wiek, w którym dominuje z kolei szkoła Bultmana, Rudolfa Bultmana, a więc podejście innego jeszcze rodzaju, mianowicie mamy oto Ewangelię, ale musimy pamiętać, twierdzi Bultmann, że Ewangelie powstały po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Przecież uczniowie nie chodzili za Jezusem, nie nagrywali, nie spisywali tego, co On mówi, nie robili zdjęć, nie mieli kamer. A więc de facto dopiero kiedy Go zobaczyli jako zmartwychwstałego, zaczęli sobie tak nie do końca precyzyjnie przypominać i de facto twierdził Bultmann i oczywiście cała jego szkoła, że od Ewangelii, które mamy, nie ma dojścia do Jezusa rzeczywistego, tego Jezusa przed zmartwychwstaniem, że czytając Ewangelię my de facto nie jesteśmy w stanie o tym Jezusie historii powiedzieć. Najwyżej możemy powiedzieć, w kogo uczniowie, apostołowie po zmartwychwstaniu, i to notabene gdzieś 20-30 lat, czy nawet więcej od faktu ukrzyżowania i zmartwychwstania, po takim okresie, co oni sobie dopiero właśnie, jak oni sobie wyobrazili tego Jezusa z Nazaretu. Oczywiście wpisali w jego postać właśnie ideę mesjańską, ideę synostwa Bożego. Bultmann tej wiary nie kwestionuje, jedynie mówi, że ona nie ma po prostu zakorzenienia w Jezusie historii, w jego nauczaniu, w jego osobie, w jego działaniu, w jego słowach, w wydarzeniach historycznych, czyli jest pewnego rodzaju projekcją uczniów. I to myślenie zakorzeniło się bardzo głęboko właśnie w egzegezie, w teologii. Wiemy tylko, że Jezus z Nazaretu istniał, natomiast kim tak naprawdę był, de facto nie wiemy. Do tego jeszcze takiego właśnie powierzchownego spojrzenia na Jezusa jako tylko człowieka dochodzi cały nurt piśmiennictwa, analiz historyczno-takich teologicznych prowadzonych przez teologów judaizmu, historyków judaizmu, poczynając od XX wieku mniej więcej, ale ostatnio przede wszystkim te badania się nasiliły, tak zwany trzeci nurt w badaniach w podejściu do Jezusa z Nazaretu, gdzie dominuje z kolei takie założenie, że Jezus z Nazaretu to przecież nie był nikt inny, jak tylko jeden po prostu z Żydów, rabinów nauczających, i trzeba, czytając tę Ewangelię, znów odrzucić te wszystkie właśnie roszczenia, że był Mesjaszem, że był Synem Bożym, bo to zostało właśnie nałożone przez Kościół Apostolski, a zrozumieć go jako Żyda, genialnego rabina, czy mędrca, czy kogoś, kto próbował dać troszeczkę więcej wolności w tym praktykowaniu judaizmu, tego bardzo takiego literalnego po prostu. I przychodzi właśnie książka papieża Benedykta, która jest, śmiem to powiedzieć po prostu, bo to Ojciec Święty bardzo uczciwie tutaj mówi i notabene w każdym rozdziale swojej książki przywołuje najwybitniejsze nazwiska wielkich historyków starożytności, zarówno Izraela, jak też świata hellenistycznego, rzymskiego. Wielkie nazwiska egzegezy, zarówno tej właśnie historyczno-krytycznej, jak też współczesnej, narracyjnej. I chcę powiedzieć, że książka papieża, która jest kluczem do Ewangelii, żebyśmy właśnie czytając tę książkę i mając otwartą Ewangelię, mogli sobie sami wyrobić zdanie na temat, kim Jezus historii był.
Czyli żebyśmy sami nie tylko poznali, ale i zrozumieli Chrystusa.
I zrozumieli właśnie. To Ojciec Święty nazywa hermeneutyką wiary, która jest potrzebna. Hermeneutyką rozumu, czyli rozumowanie potrzebne do tego, żeby dotrzeć do tych warstw historii, narracji historycznej, jaką mamy w Ewangeliach, a równocześnie rozumowanie potrzebne w prześledzeniu procesu wiary. Jak ta wiara w Jezusa, Mesjasz, że Jezus z Nazaretu, ten zwykły rzeczywiście człowiek, prawda, z Nazaretu jeszcze, nie z, gdzieś z Jerozolimy, czy z jakiegoś innego większego miasta, prawda, ale z zapadłej miejscowości jak Nazaret, że ten właśnie jest zaiste i Mesjaszem, i Synem Bożym, a następnie zmartwychwstałym Panem po prostu. Więc zadanie, jakie Ojciec Święty sobie postawił, jest niesamowicie wielkie. Chciałem podkreślić, proszę Ojca, już w końcowej części tego fragmentu wypowiedzi, że bibliografia, którą Ojciec Święty zamieszcza na końcu swojego tomu, oczywiście skrócona, ale taka opisowa, ona pokazuje nam tutaj po prostu perły światowej historiografii i egzegezy. Mamy opis, kiedy poszczególne dzieło było publikowane. To są książki z lat 90., 2000 rok, 6., 9., a więc najnowsze publikacje. I jako biblista, czytając tę książkę, podziwiałem po prostu, jak papież, który jest w gruncie rzeczy teologiem systematycznym z wykształcenia, prawda, dogmatykiem, wcześniej jeszcze apologetą, jak Ojciec Święty ma doskonałe rozeznanie i zrozumienie tych wszystkich niuansów w badaniach właśnie nad historycznością Jezusa z Nazaretu, nad tymi wszystkimi publikacjami. Czytamy tutaj też takie bardzo krótkie, a niesamowicie celne recenzje, książek, które z pozoru są naukowe, czy były okrzyknięte jako wielkie hity, na przykład w 1937 roku taka książka Amerykanina Brandona, Samuela Brandona, w której rzekomo papież tak pisze, właśnie dowodził, przekonywał, że Jezus z Nazaretu, który wkroczył do świątyni, właśnie mamy wjazd do Jerozolimy w temacie, wyrzucił sprzedających zwierzęta ofiarnicze i wymieniających pieniądze, że to de facto wkracza tutaj rewolucjonista, który przemocą próbuje przywrócić porządek właśnie w tym świętym miejscu, w domu modlitwy. I dlatego jest usprawiedliwieniem dla wszelkiego rodzaju działań takich rewolucyjnych, zmierzających właśnie do tego, żeby przemoc używać do zaprowadzenia porządku. Papież mówi, książka z pozoru naukowa, czy w innym miejscu, odnosząc się do innych komentarzy, gdzie autorzy nie potrafią zrozumieć modlitwy w Getsemani, w jaki sposób w jednej osobie mamy połączenie woli prawdziwego człowieka i woli Syna Bożego. Ojciec Święty mówi, że oni komentują to niedorzecznie po prostu, jakoby tylko człowiek modlił się do trójjedynego Boga. To jest kapitalny taki przykład po prostu, jak Ojciec Święty, mając przed oczami całe morze tych wszelkiego rodzaju publikacji, których nie segreguje, to katolickie, to niekatolickie, bierze pod uwagę wszystkie absolutnie. I jako człowiek kierujący się myślącym po prostu, krytycznie myślącym rozumem, ale otwartym też na intuicje wiary, które są tutaj w tych świadectwach zawarte, dokonuje rzetelnej oceny, recenzji i podaje nam po prostu w tej niesamowicie pięknej, prostej formie komentarza do poszczególnych właśnie wydarzeń ewangelicznych, te najcenniejsze po prostu myśli wypracowane przez różnego rodzaju badaczy z różnych kręgów kulturowych, niemieckiego, francuskiego, amerykańskiego, prawda, całego szeregu innych.
Mówimy dzisiaj o książce Jezus z Nazaretu od wjazdu do Jerozolimy do zmartwychwstania Ojca Świętego Benedykta XVI jako tego środkowego ogniwa trylogii, która jest zapowiadana. Najpierw był Jezus z Nazaretu. I lektura, o której metoda lektury obu tych książek, o której ksiądz profesor wspomniał, jest bardzo podobna. Dzieło Ojca Świętego i Pismo Święte. Tak, tak należałoby tak odczytywać i odnajdywać Jezusa, żeby zrozumieć.
Właśnie, i to jest kapitalna tutaj właśnie myśl, którą ojciec wypowiedział w przeciwieństwie do jednego czy drugiego teologa, takiego niemal zawodowego krytyka książek papieża Benedykta. Nawet dzisiaj rano czytałem taką właśnie niestety bardzo, jakby to powiedzieć, przygnębiającą recenzję, przygnębiającą po prostu z powodu niewiedzy autora, teologa, polskiego teologa. Przykro o tym mówić, niemniej zostawmy tę kwestię na stronie. Po prostu Ojciec Święty nie tak jak chce ów teolog, nie narzuca na postać Jezusa z Nazaretu jakichś swoich modeli chrystologicznych, czy modeli, jak ma być dokonane zbawienie, tylko odwrotnie, po prostu otwiera wszystkie cztery Ewangelie i synoptyków i Ewangelię Janową, nie wnika w szczegóły, jak te Ewangelie powstawały, tak zwaną historię tradycji, historię redakcji, ale posługuje się już po prostu najlepszymi wynikami tych badań i mówi nam, jak jedna, druga, trzecia po prostu narracja ukazuje nam samo wydarzenie historyczne. I od tego wydarzenia wychodząc, do którego prowadzi tekst Ewangelii, papież pokazuje nam osobę po prostu Jezusa z Nazaretu, jaka tożsamość Jezusa się tutaj rysuje. I zachęcam serdecznie naszych widzów, szanownych państwa, do właśnie takiej lektury poszczególnych fragmentów Ewangelii. Mając otwarty rozdział książki papieża Benedykta, trzeba mieć absolutnie otwarty tekst Ewangelii, żeby zobaczyć, jak dzięki temu kluczowi tutaj dostarczonemu nam przez papieża odkrywamy nowe wymiary osoby Jezusa z Nazaretu. I będą to te dwa zasadnicze wymiary. Mesjasza. My przyzwyczailiśmy się troszeczkę, czy to pojęcie Mesjasz jest dla nas jakby też takie spowszechniałe po prostu. Mesjasz znaczy Chrystus. Nie do końca sobie zdajemy sprawę, co to tak naprawdę znaczy. To było wielkie oczekiwanie po prostu. Do dzisiaj jest wielkie oczekiwanie świata żydowskiego na Mesjasza, czyli kogoś, kto w sposób radykalny zmieni sens dziejów świata, historii Wręcz człowieka po prostu.
Rewolucyjny.
Takie właśnie nada sens temu wszystkiemu. Dokona po prostu przemieni człowieka, który jest przybity cierpieniem, grzechem, niesprawiedliwością, własną małością po prostu, krzywdą, prześladowaniami ze strony innych. Nada temu wszystkiemu sens i wprowadzi obecność Boga w życie właśnie człowieka. To jest Mesjasz. Królowanie Boga, o którym Pan Jezus opowiada, to jest właśnie, Mesjasz to jest król. On opowiada o królewskim wejściu Boga w życie ludzi, w życie tego świata właśnie.
Mesjasz i Syn Boży.
I Syn Boży, tak jest.
Zarazem. Ojciec Święty jak pasterz podprowadza nas, prowadzi nas do Ewangelii. Swoją lekturą, swoimi książkami prowadzi nas do Ewangelii, do źródła, czyli poznać postać Jezusa, to znaczy wczytać się w Jego słowa i dostrzec Jego czyny. Tylko czy, proszę księdza profesora, człowiek współczesnej doby nie jest skażony grzechem, podobnie jak to było, jak współcześni Chrystusowi, nie chcą w nim widzieć ani tego, który miał przyjść, ani tego, który zmartwychwstał, a skupia się tylko na tym jednym etapie życia Jezusa, tym objawionym w człowieku.
Tutaj znów...
Wtedy jest ten taki Jezus, jest nam bardzo wygodny, bo my się nad nim powzruszamy.
Ale taki Jezus niewiele ma nam do powiedzenia po prostu. I niewiele wnosi w nasze życie. Jedynie najwyżej może nas po główce pogłaskać po prostu, czy jakiś tam, prawda, moralny wyrzut uczynić. A dlaczego nie interesujemy się tym, co jest tajemnicą Jego krzyża i tajemnicą Jego zmartwychwstania?
Dlatego, tajemnica zapowiedzi również.
Dlatego, że do końca nie rozumiemy właśnie, co te wydarzenia wnoszą w nasze życie. I te ostatnie rozdziały tego drugiego tomu są po prostu kapitalne z tego właśnie powodu, ponieważ pokazują, co to znaczy śmierć Jezusa na przykład, że ona jest śmiercią zupełnie innego rodzaju niż śmierć Adama i wszystkich synów Adama. To papież bardzo pięknie, właśnie w typowym dla siebie stylu, takiej właśnie precyzji, w krótkich zdaniach, bez jakiejś wielkiej, prawda, narracji, uzasadnień, ale krótko to stwierdza i wyjaśnia od razu, dlaczego inna. Dlatego, że śmierć Adama i każdego śmiertelnika to jest konsekwencja naszych grzechów. Jezus przychodzi na świat jako wolny od grzechu. I to jest notabene fragment, który warto by było odczytać. Nie wiem, czy w tym momencie akurat uda mi go się znaleźć, ale zachęcam Państwa do sięgnięcia do książki, ponieważ to jest tutaj właśnie śmierć Jezusa, to jest strona 269, jest innego rodzaju. Jej przyczynę stanowi niezarozumiałość człowieka, pycha to właśnie hybris, ale pokora Boga. Nie jest nieuniknionym następstwem sprzeciwiającej się prawdzie hybris, tej właśnie tego buntu, pychy, lecz jest aktualizacją miłości. Jakiej miłości? Wiedziony miłością Bóg, Syn Boży, wstępuje do człowieka, ażeby go ponownie unieść ku sobie. Śmierć Jezusa nie mieści się w wyroku wydanym przy opuszczeniu raju, lecz jest zawarta w pieśniach sługi Jahwe, czyli w pieśniach, które pokazują, że ten, który oddaje życie za lud, po prostu wprowadza ten lud do krainy życia, do krainy światłości. Jeszcze krócej mówiąc, otóż my sobie nie zdajemy sprawy z tego właśnie, czym różni się śmierć chrześcijanina w sposób na pewno, ale też można mieć nadzieję, że śmierć każdego człowieka od momentu, kiedy miała miejsce śmierć Jezusa na krzyżu. Otóż poprzez chrzest chrześcijanin w sposób na pewno uczestniczy w tej właśnie śmierci Jezusa, która nie jest wstępowaniem do jakiegoś ciemnego szeolu, do krainy cieni, czy jakiegoś unicestwienia nieśmiertelnej duszy ludzkiej, prawda, czyli jakiegoś takiego bytowania w nirwanie, lecz przeciwnie, jest po prostu wejściem w komunię z Bogiem. I to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki Chrystusowi, bo tylko, to z kolei mamy pięknie powiedziane w rozdziale o zmartwychwstaniu, czym dla nas jest Jezus zmartwychwstały, żyjący na wieki człowiek, jego człowieczeństwo. To jest pewnego rodzaju sfera, przestrzeń, w którą nieśmiertelna dusza ludzka może wejść po prostu i znaleźć konieczną dla siebie cielesność i komunię z Bogiem, komunię z innymi ludźmi już zbawionymi. To nam daje właśnie zmartwychwstanie. Jeżeli tego nie wiemy, to oczywiście nasze przeżywanie komunii świętej na przykład, no, może mieć cechy bardzo właśnie pobożnej praktyki i tak dalej, ale nie do końca przeżywamy jej jako zjednoczenie, bo to papież mówi, że ze zmartwychwstały ta nowa świątynia gromadzi ludzi i w sakramencie swojego ciała i krwi jednoczy nas ze sobą, czyli wprowadza już teraz nasze osoby w komunię ze sobą. W chwili śmierci dokonuje się definitywne wejście chrześcijanina w ten nowy świat, w tę nową przestrzeń, jaką jest właśnie cielesność zmartwychwstałego Jezusa.
Ale trudno jest, księże profesorze, uwierzyć człowiekowi w zmartwychwstanie.
Właśnie dlatego Ojciec Święty tutaj podejmuje na stronie z kolei 264, to przywoływałem dzisiaj na konferencji prasowej w Warszawie, więc tym bardziej tutaj pozwolę sobie przywołać, mianowicie kilka lat temu, kiedy w Niemczech miała się ukazać książka o zmartwychwstaniu takiego właśnie sceptyka, no w najlepszym określeniu, pozytywisty, człowieka, który nie wierzy oczywiście w realność zmartwychwstania, Gerda Lüdemana. Der Spiegel, niemiecki tygodnik, zapowiadał ją już pół roku wcześniej, mówiąc, że no, gdy książka Lüdemana się ukaże, to oczywiście koniec chrześcijaństwa, wreszcie ludzie sobie wybiją z głowy właśnie jakąś wiarę w zmartwychwstanie Jezusa, we własne jakieś życie po śmierci. No bo Lüdeman mówi, czy możemy dzisiaj my, ludzie naukowego obrazu świata, przyjmować te tradycyjne idee zmartwychwstania? Czy nie należy je uważać za przestarzałe? I papież pyta, cóż to takiego ten naukowy obraz świata? Jak daleko sięga jego normatywny charakter? Powołuje się na opracowanie tutaj innego Niemca, Hartmuta Goese, który wykazuje ograniczenia tego właśnie naukowego opisu i pojmowania świata. I wreszcie papież przechodzi do samych świadectw ewangelicznych i mówi tak. Gdy czytamy te właśnie świadectwa o spotkaniu ze zmartwychwstałym, to uderza w nich, że ci uczniowie, te niewiasty, mówią o czymś nowym, co nie mieści się w granicach naszego doświadczenia. Jest mowa o czymś nowym, o czymś do tej chwili jedynym. Jest mowa o ukazującym się nowym wymiarze rzeczywistości. Nie kwestionuje się istniejącej rzeczywistości materialnej. Zostało nam raczej powiedziane, istnieje jeden wymiar więcej niż znaliśmy do tej pory. Czy jest to sprzeczne z nauką? Czy rzeczywiście może istnieć tylko to, co istniało od początku? Czy nie może się pojawić w historii coś nieoczekiwanego, coś niewyobrażalnego, jakaś rzecz nowa? Jeśli jest Bóg, oczywiście, może stworzyć też nowy wymiar człowieczeństwa, argumentuje papież. A więc mamy tutaj to, jak widać, bardzo krótką argumentację, ale jakże przekonującą po prostu. Przecież ten naukowy opis świata nie jest przecież nawet w stanie dokładnie opowiedzieć czy objąć tego, co człowiek przeżywa na przykład w ramach swojej przyjaźni czy miłości do drugiej osoby. Może opisać, prawda, co się dzieje na poziomie, nie wiem, kwasów takich czy innych, czy związków, prawda, ruchów mięśni.
Ale relacji żadna
ale
matematyka.
Tego, co dzieje się po prostu, skąd się to bierze, jaki ma sens i tak dalej, co człowiek przeżywa, to wszystko wymyka się temu właśnie. To jest ten wymiar więcej, prawda?
Czyli tutaj nauki szczegółowe są tylko szczegółowymi naukami.
Ale Ojciec Święty tutaj bardzo pięknie to mówi, że ta prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa, czy prawda o Jego mesjańskiej godności, o Synostwie Bożym, nie neguje niczego z tego, co my przy pomocy tych nauk odkrywamy po prostu w tej rzeczywistości materialnej i czasowej, w tej czasoprzestrzeni. Dodaje jeszcze tylko jeden nowy wymiar, który nam się właśnie tylko i wyłącznie w zmartwychwstałym otwiera. I dlatego papież nazywa to wydarzenie zmartwychwstania po prostu absolutnie przełomowe i najważniejsze. Oczywiście w swoim wywiadzie z Peterem Sywaldem papież zastanawia się właśnie, jak dzisiejszemu światu głosić Ewangelię, żeby właśnie te kapitalne prawdy dotyczące właśnie każdego człowieka, wierzącego, niewierzącego, bo z tajemnicą własnej śmierci, ewentualnego kresu dalszego istnienia zmaga się każdy człowiek. Jak z tym wspaniałym orędziem dotrzeć właśnie do współczesnego człowieka?
Ojciec Święty w książce od Jezus z Nazaretu od wjazdu do Jerozolimy do zmartwychwstania stawia wiele pytań. Niektóre z nich ksiądz profesor zaprezentował, ale to nie są wszystkie.
Tak.
Pojawia się pytanie oczywiście o prawdę, czy współczesny świat może istnieć i funkcjonować, czy sprawiedliwość może nie być oparta na prawdzie.
To jedno, a drugie przede wszystkim, czy człowiek współczesny może żyć obok prawdy o sobie. To jest w innym kapitalnym tutaj rozdziale dotyczącym właśnie już bezpośrednio związanym z procesem Jezusa, najpierw przed Sanhedrynem, Kajfasz w roli głównej. To notabene może zatrzymam się chwilę nad tym aspektem, ponieważ on jest niesamowicie też ważny, bo pokazuje nam poprzez analizę tych właśnie świadectw Ewangelii i Janowej i wszystkich trzech pierwszych ewangelistów. Tu mamy taką też piękną harmonię. Ojciec Święty to przepięknie pokazuje, że pomimo pewnych różnic w zdaniach, orędzie zasadnicze, czy sedno historyczne jest naprawdę jedno. A co jest tym sednem? Mianowicie najwyższy autorytet religijny ówczesnego Izraela, arcykapłan urzędujący, wraz z Radą Najwyższą, Sanhedrynem, przywołuje tego, który wkroczył właśnie do Jerozolimy, właśnie wjazd do Jerozolimy. Towarzyszący mu ludzie spełniają gesty typowe dla Mesjasza. Osiołek, proroctwo się spełnia o królu, który przybędzie właśnie na osiołku, jako król pokoju. Zachariasz tak głosił, prawda? Czy rozciągają płaszcze przed przychodzącym. To z kolei spełnia się symbol, prawda, intronizacji nowego króla, kiedy młody prorok z otoczenia Elizeusza namaszczał na króla Jehu. Słudzy nowego, namaszczonego króla rozsesłali przed nim płaszcze. Akt intronizacji króla po prostu. Jest, nad którym praktycznie przechodzimy do porządku dziennego, nic tam nie mówiący. Niemniej ówczesnym właśnie władzom arystokracji świątynnej w Jerozolimie te gesty czy śpiew Hosanna. To był w tamtych czasach już śpiew ludu oczekującego przybycia właśnie Mesjasza, króla, który przyniesie zmiłowanie Boże, który przyniesie sprawiedliwość Bożą i cały szereg innych gestów, a więc te znaki docierały do nich, przywołują Jezusa i stawia arcykapłan pytanie, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? Mateusz już daje w wersji, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, prawda? Jezus odpowiada po prostu stanowczo, ja jestem. Tu też mamy różne wersje tej jego wypowiedzi, niemniej nie ulega wątpliwości, że nie zanegował, nie powiedział, a ja nie wiem, a może sami zobaczcie, a widzicie tutaj uczniowie, Piotr już się wyparł praktycznie, prawda, a innych jakby nie było. Jezus, podkreśla papież, nowy arcykapłan przed tym urzędującym arcykapłanem pierwszego przymierza, wyznaje, ja jestem Mesjaszem i Synem Błogosławionego. I na podstawie tego po prostu oświadczenia w odpowiedzi na tak konkretne pytanie zostaje przesłany do Piłata, by został skazany przez namiestnika rzymskiego, bo tylko on mógł wydać wyrok śmierci po prostu na obywatela rzymskiego. A więc mamy tutaj niesamowicie ważne stwierdzenie, że ten Jezus historii po prostu, jak to Ojciec Święty pięknie pisze, nie umiera tak przez przypadek, przez jakąś zawiść, czy no tak jakoś to się wydarzyło, prawda, nie wiadomo dlaczego w sumie ta jego śmierć ma naprawdę bardzo konkretny powód i jest równocześnie objawieniem niesamowicie ważnej prawdy po prostu, bo ta prawda, jestem Mesjaszem, jestem Synem Bożym, zostaje przypieczętowana oddaniem życia po prostu. Ale przechodząc już do kwestii prawdy, od której tutaj wyszliśmy, przed Kajfaszem właśnie, przed Piłatem, to Piłat, zwłaszcza w ujęciu Ewangelii świętego Jana, która w tych właśnie kwestiach historii Jezusa jest bardzo wiarygodna, mimo że ma też ogromną warstwę właśnie interpretacji teologicznej osoby Jezusa, jego działania, odniesień do życia sakramentalnego Kościoła, to ma też niesamowicie precyzyjną warstwę historyczną. I to Ojciec Święty bardzo tutaj też pięknie wykazuje w swojej publikacji. Otóż Piłat właśnie pyta, co to jest prawda. Pan Jezus udziela odpowiedzi, z której wynika, by już nie rozwodzić się szczegółowo, że to On jest prawdą. Takie jest notabene przesłanie całej czwartej Ewangelii. Ja jestem prawdą. Co to znaczy ta prawda? Ta prawda to znaczy po prostu... W Jezusie przychodzi do świata, przychodzi do człowieka obecność Boża. I to jest właśnie ta prawda, która decyduje o tym, jak Ojciec Święty pisze, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, co jest dobre, co jest złe, co powinniśmy czynić po prostu. To odniesienie człowieka do Chrystusa jako prawdy, czyli tego, który objawia po prostu całą tajemnicę człowieka, nie tylko właśnie prawdę funkcjonalną o człowieku. Ojciec Święty tutaj czyni bardzo piękną aluzję do Francisa Collinsa, do jego książki z 2006 roku. To jest bodajże strona 268. Mówię te strony, ponieważ po prostu to prawdziwa radość czytać tę książkę i zachęcam serdecznie Państwa do... Już jest w księgarniach, więc można po nią sięgnąć. Francis Collins to dyrektor w ogóle centralnego takiego właśnie laboratorium prowadzącego badania nad genomem ludzkim, nad DNA. I jako wierzący człowiek opublikował w 2006 roku taką piękną książkę, mówiąc, że śledząc te właśnie niezwykle, jak wiemy, misteryjne po prostu połączenia, zakodowania całego naszego ustroju, prawda, i tak dalej. Lekarze to wiedzą lepiej, czy biolodzy, prawda. Collins stwierdził, że oto właśnie odkryliśmy język Boga, w tym DNA. Ale Ojciec Święty komentuje, ale jednak nie cały, bo to jest tylko prawda funkcjonalna o człowieku. I to, jakie oczy będziemy mieli, jaki kolor włosów, czy jaka choroba wcześniej czy później się w nas odezwie, to jest właśnie ten opis funkcjonalny, który nam nie mówi właśnie, kim jest człowiek, dokąd zmierza, jakie jest jego powołanie, co teraz powinien czynić, co jest dobre, co jest złe, przed kim będzie odpowiadał za swoje życie i jak w ogóle będzie wyglądał finał tego jego życia. To się właśnie objawia w Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym po prostu. Na czym polega właśnie to zmaganie z cierpieniem, z tym przychodzącym właśnie umieraniem, jak je przeżywać. To objawia właśnie ta prawda, którą jest Jezus. I tu chciałbym powiedzieć, że często cytując te zdania z Ewangelii Janowej, ja jestem drogą, prawdą i życiem, albo prawda was wyzwoli, piszemy słowo prawda z małej litery. To jest błąd, ponieważ w czwartej Ewangelii słowo prawda oznacza właśnie całe to misterium Jezusa, które jest misterium właśnie człowieczeństwa zjednoczonego z Bogiem, z Logosem, z Synem Bożym. I po prostu człowiek, który wierzy w Jezusa, otrzymuje właśnie, tak jak latorośle z winnym krzewem po prostu. Wchodzi w komunię z Ojcem, z Duchem Świętym właśnie poprzez więź z Jezusem. I dopiero takie odniesienie do Jezusa, to tak jak Ojciec Święty Jan Paweł II notabene mówił przecież w Polsce słynna homilia, że bez Chrystusa nie można zrozumieć człowieka ani skąd jest, ani...
A czy współcześni Chrystusowi rozumieli Jego? Czy bali się Jego? Wspomniał ksiądz, księże profesorze, analizując książkę Ojca Świętego Benedykta XVI o zachowaniu tłumów, o atmosferze, która panowała podczas znanych tam wydarzeń, które już wkrótce też u progu zmartwychwstania, u końca Wielkiego Postu będziemy też przeżywać. To były intuicje, to były nadzieje, tęsknoty. Czy one były dzielone przez ówczesnych możnych, czy... Kogo się bali? Czy zachowań tłumów, czy też...
Właśnie, przede wszystkim Ojciec Święty pokazuje bardzo pięknie, iż to ci... O tutaj czytując, opowiadając o wjeździe do Jerozolimy, gdzie Święty przywołuje jednego z ewangelistów, który mówi, że to dzieci śpiewały owe Hosanna. Robi piękną interpretację tych postaci dzieci przywołanych przez ewangelistów jako symboli w ogóle człowieka małego, skromnego, pokornego, otwartego na coś nowego, co przychodzi. Później tak uczniowie Jezusa zostaną nazwani, dzieci, prawda?
Ale ktoś się tutaj kogoś przestraszył, księże profesorze?
Ojciec Święty mówi o tych właśnie autorytetach świątyni jerozolimskiej, która po prostu, oto notabene mamy też, tak jak w momencie, kiedy przybywają mędrcy ze wschodu do Jerozolimy, co się stało w Jerozolimie? Przeraziła się. Użyte jest przez Mateusza słowo sejo, które oznacza normalnie trzęsienie ziemi po prostu. I to Ojciec Święty pokazuje w tych wszystkich momentach, właśnie, bo to jest jeszcze jeden tutaj rys bardzo ważny w obydwu tych tomach, o którym musimy powiedzieć, bo inaczej to po prostu mówimy tak właśnie trochę jeszcze mało historycznie o Jezusie z Nazaretu. A to są książki, które właśnie bazują na rzetelnej analizie historii Jezusa z Nazaretu. W tych wszystkich wydarzeniach, zarówno z życia tego właśnie przed męką, jak też tutaj w tych wydarzeniach, które złożyły się na pasję Jezusa, papież bardzo pięknie podkreśla, że dokonuje się po prostu, pojawia się wraz z gestami Jezusa przede wszystkim, ale też słowami i w ogóle z samą Jezusa, coś nowego. Nowego wobec czego? Wobec dotychczasowego judaizmu. Judaizmu, który jest oczywiście nasz początkiem wiary chrześcijańskiej, bo Ojciec Święty to bardzo pięknie rozróżnia, do 70 roku, kiedy jest jeszcze świątynia. Dopiero po 70 roku, kiedy nie ma świątyni, mamy już judaizm, który koncentruje się tylko i wyłącznie wobec Tory i ma samodzielną misję, prawda? Natomiast Kościół, który nawiązuje do Izraela, Starego Przymierza, Pierwszego Przymierza po prostu, to jest kontynuacja tegoż właśnie Izraela. I Ojciec Święty tutaj bardzo pięknie pokazuje, że na przykład tak zwane oczyszczenie świątyni w Jerozolimie. Oto kolejny przykład pokazujący nam, jak powierzchownie rozumiemy perykopy ewangeliczne, które czytamy na okrągło i tak dalej. Co tam tak naprawdę się dokonuje? Otóż papież przywołuje trzy interpretacje, dwie takie właśnie powierzchowne, że to chciał porządek zrobić, między innymi Messori taką właśnie interpretację podaje. Inna interpretacja podana jeszcze w roku 30 przez żydowskiego badacza Eislera, potem powtórzona w 67 przez Brandona w Ameryce, że to taki rewolucjonista wkroczył, żeby, prawda, przemocą doprowadzić do porządku, prawda, społecznego, użyć przemocy dla oddania czci Bogu. Ale de facto Ojciec Święty interpretuje, i to jest rzeczywiście absolutnie dominujący trend we współczesnej egzegezie, spełnia gest prorocki, podobny do gestów Jeremiasza, który zapowiada, że oto przychodzi kres dotychczasowego kultu złożonego ze składania, w którym składa się zwierzęta bądź mąkę czy oliwę, prawda, pokarmy, i następuje też kres tej świątyni. Ta świątynia będzie zburzona po prostu. To mówi. A równocześnie przywołuje papież drugi rozdział z Ewangelii Janowej, kiedy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie, że Jezus mówił: zburzcie tę świątynię materialną, jerozolimską, kolosalną, prawda? A ja w trzech dniach ją odbuduję. Dopiero kiedy zmartwychwstał, przypomnieli sobie, że mówił o świątyni swojego ciała. A więc mamy, jawi się coś zupełnie nowego. Nowa świątynia i nowa ofiara. Papież tutaj pisze niesamowicie, to są wzruszające po prostu strony. Chciałem gorąco zachęcić naszych widzów i słuchaczy, żeby na przykład rzucić okiem na rozdział, w którym Ojciec Święty opowiada o zburzeniu w 70 roku tej właśnie jerozolimskiej świątyni. Jaka tragedia się rozegrała. 80 tysięcy ludzi zostało zamordowanych, bądź to w walkach między stronnictwami żydowskimi, bądź to przez Rzymian, przez Tytusa. Ostatecznie świątynia, w której w pewnym momencie 5 sierpnia 70 roku ustaje kult z ofiar nie składa się już więcej co całodziennej ofiary całopalnej, ofiary ekspiacyjnej. Następnie świątynia, która staje się tylko fortecą, spalona i wreszcie Rzymianie, no, w stopniu najwyższego barbarzyństwa po prostu wręcz zaorali teren świątynny i tak dalej. Później w czasie powstania Bar Kochby, kiedy chciano po prostu wznowić działanie świątyni i tak dalej, dokonuje się jeszcze dalsze po prostu spustoszenie do tego stopnia, że Żydom w ogóle nie wolno przebywać na terenie Jerozolimy, a nawet w okolicy po prostu. Dopiero w IV wieku cesarz Konstantyn pozwala im na to, że mogą raz w roku pielgrzymować do Jerozolimy, by opłakiwać starą świątynię pod murem płaczu. Otóż Ojciec Święty mówi, że oto co się tutaj dokonało. Dokonało się w taki właśnie dramatyczny sposób zakończenie niesamowicie ważnego dotychczasowego nurtu składania Bogu ofiary ekspiacyjnej, zwłaszcza w czasie Jom Kippur, święta przebłagania, ofiary, która przywraca sens światu, pewien porządek światu, usuwa grzech z relacji między ludem a Bogiem. I co w to miejsce pojawia się? Pojawia się właśnie ofiara krzyżowa Jezusa. Oczywiście złożona już wcześniej, prawda, 40 lat wcześniej, to papież podkreśla, że Tytus, który dokonał takiego właśnie spustoszenia w Jerozolimie, wkracza dokładnie 40 lat od momentu śmierci krzyżowej Jezusa. W każdym razie ten moment po prostu pokazuje tutaj papież, że w miejsce tego, co dotychczas pełniło taką właśnie funkcję zbawczą, ale tymczasową, przygotowującą na przyjście Mesjasza, więc kult ofiarniczy, ofiara ekspiacyjna, czy świątynia materialna, te funkcje przejmuje po prostu w momencie swojej śmierci krzyżowej i zmartwychwstania Jezus z Nazaretu. I tu odkrywamy po prostu to nowe, które nie jest przekreśleniem tego wszystkiego, odrzuceniem, jak chciał Marcion na przykład, tylko jest wypełnieniem po prostu. Czy notabene, jak Ojciec Święty, bo pytał ojciec, jak ci ludzie rozumieli Jezusa nauczającego? Właśnie sam zadawałem sobie dzisiaj rano to pytanie, bo jeden właśnie z takich krytyków tej książki, czy tej, mówi, że no tutaj papież tak jakby w ogóle zapomniał o Duchu Świętym, prawda? Wiemy, że Mesjasz, jak mówią ewangeliści, został namaszczony Duchem Świętym w momencie chrztu w Jordanie i ten Duch Święty działał w nim. Nie musiał cały czas Pan Jezus po prostu nieustannie podkreślać, że to Duch Święty w nim mówi. On był w nim obecny po prostu, napełniał go. Ale w jaki sposób Pan Jezus mówi? Właśnie przywołuje takie powszechnie znane przez rabinów przede wszystkim, poza tym to były teksty czytane w synagodze, a więc też przez prosty lud, teksty proroków, teksty z Tory, teksty z psalmów, na przykład w czasie modlitwy w Ogrójcu czy na krzyżu, modli się psalmami. Jest kapitalny rozdział o modlitwie w Getsemani. Tutaj Ojciec Święty pokazuje, jak przywołując jeden, drugi, trzeci psalm, Ojciec Święty, Pan Jezus de facto staje się podmiotem modlącym się wszystkimi tymi psalmami. I to wielkie cierpienie, bo tam psalmy mówią o niezwykłym cierpieniu ludu, prawda? Jezus bierze za swoje i zanosi do Boga po prostu. I jego zmartwychwstanie jest odpowiedzią na tę właśnie modlitwę wyrażaną słowami psalmów. Tym samym, to właśnie dlatego my na przykład dzisiaj czytamy Księgę Psalmów, czytamy z jednej strony tak, jak czytał wierzący Hebrajczyk przed Chrystusem, prawda? I czytamy razem z Chrystusem, jako modlitwę Chrystusa, który modli się tymi psalmami, i jako modlitwę nowego ludu, nowego przymierza, który oczywiście obejmuje też ten lud, który uwierzył w Jezusa jako Mesjasza. A więc oni byli w stanie rozumieć to, co Pan Jezus mówi, i to inaczej nie zapamiętaliby ci naoczni świadkowie, nie zapamiętaliby tych kapitalnych logiów, tych przypowieści.
Inaczej nie byłoby śpiewu Hosanna?
Proszę?
Inaczej nie byłoby śpiewu Hosanna?
No nie tylko śpiewu Hosanna, ale całego, przede wszystkim tych wszystkich sentencji wypowiadanych przez Jezusa. Przypowieści. Przecież to wszystko zapamiętywali, ponieważ to była cała kultura nastawiona właśnie na słuchanie, na zapamiętywanie, na przekazywanie tego, co się usłyszało. To nie tak jak dzisiaj, gdzie jesteśmy nastawieni jedynie na ogląd, już nawet nie na czytanie tekstów, nie mówiąc o słuchaniu, tylko na oglądanie patrzenie. Po prostu obrazów.
Księże profesorze, numer do naszego studia do Torunia 56 oczywiście 56 657 0011 56 657 0012 to numer telefonów dla naszych widzów do Torunia. Widzowie z zagranicy, zza oceanu wybierają 11, dalej 48 56 i 657 0012 657 0014 i 657 0013. Dzisiaj rozmawiamy o najnowszej książce Ojca Świętego Benedykta XVI, Jezus Chrystus od wjazdu do Jerozolimy do zmartwychwstania, Jezus z Nazaretu. Rozmawiamy z naszym gościem, jest nim dzisiaj ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, członek Papieskiej Komisji Biblijnej oraz dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Do wspólnej refleksji nad tą książką zapraszamy również Państwa. Książka, która ukazała się równocześnie w 7 językach, no, podbiła świat, ale chyba i podobnie jak pierwsza część, podbiła również i serca z czytelników i pomogła człowiekowi XX i XXI wieku zrozumieć Jezusa?
Sądzę, że tak. Niemniej nie pomoże, jeżeli będzie tylko postawiona na półce, czy jeżeli tylko będziemy ją znali po prostu z plakatu, czy z reklamówki.
Czy też ze streszczeń w internecie.
Ale
ksiądz wskazał na tę metodę genialną, można powiedzieć, że nie da się poznać Jezusa, bo taki jest cel też lektury Ojca Świętego, pisząc tę książkę, bez czytania Ewangelii.
Tak. Tak, to jest po prostu bardzo ważne, bo inaczej to po pierwsze wydaje nam się, że my czytając Ewangelię naprawdę do głębi odkrywamy właśnie to niesamowite bogactwo osoby Pana Jezusa i w ogóle na czym polega dzieło naszego zbawienia, na czym polega nasza wiara. To tak nie jest. Czy właśnie na czym polega, to niesamowicie ważne, bo tutaj Ojciec Święty bardzo pięknie pokazuje to przejście od, no to się tak nazywa ekonomii, czyli tego całego właśnie systemu religijnego, który był i to sankcjonowany przez prawo Boże, przez proroków w Izraelu przed przyjściem Jezusa. Przychodzi On jako Mesjasz i to wszystko się kończy po prostu. Ale najgłębszy sens tego, co te poszczególne instytucje, takie jak kult, ofiara ekspiacyjna, jak psalmy, jak świątynia, co one zapowiadały, to się w nim wypełnia po prostu i znajduje już sens uniwersalny. Przypomina mi się w tym momencie takie tutaj też piękne stwierdzenie. Ono jest już w pierwszym tomie, ale tutaj Ojciec Święty też je przypomina z wielką taką sympatią, bo widać, że przywiązuje wielką wagę do tego stwierdzenia. Zapewne wielu z nas spotkało wierzących Żydów, którzy pytają nas, no wierzycie, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem? No ale prorocy Starego Testamentu, w których my wierzymy też, mówią, że jak przyjdzie Mesjasz, to świat będzie pełen pokoju, nie będzie wojen, będzie sprawiedliwość, szczęście, dobrobyt. No wyjrzyjcie za okno, pokoju nie ma, sprawiedliwości nie ma, wojny szaleją po prostu. No to gdzie, co ten wasz Mesjasz przyniósł, prawda? Otóż papież odpowiada, że oczywiście on zapoczątkował przychodzenie królestwa pokoju, sprawiedliwości, przypomnijmy sobie błogosławieństwa, przypowieści, prawda, te logia, które, do których przestrzegania wzywa swoich wierzących uczniów, ale ostatecznie papież mówi, Jezus jest Mesjaszem, ponieważ to, co przyniósł ludzkości całej, to jest Bóg. Bóg jako Ojciec, Bóg jako miłujący, Bóg jako wychodzący naprzeciw człowieka. Taki Bóg był znany dotychczas, oczywiście nie aż tak dokładnie, nie w takiej głębi po prostu rozumienia tajemnicy Bożej, tylko w Izraelu. Natomiast Jezus właśnie jako Mesjasz oczekiwany przez Izraela, a równocześnie Syn Błogosławionego, z całą stanowczością i z całą odwagą tego właśnie Boga ofiarował wszystkim narodom.
Księże profesorze, odbierzmy telefon. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Marian z Krakowa.
Szczęść Boże, Panie Marianie.
Chciałem się, ponieważ od dłuższego czasu fascynują mnie dwie daty w historii, a więc ukrzyżowanie Pana Jezusa w 1933 roku i druga data, 1933. I podczas 5 maja będzie 6 lat, jak byłem na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie odbywały się dni cisnerowskie, głównym prelegentem był nieżyjący arcybiskup Józef Życiński. I zapytałem go, co sądzi, że jeżeli Żydzi ukrzyżowali Jezusa, mając 33 lata, i upłynęło 1900 lat w 1933 roku, a więc w roku świętym, Adolf H. został kanclerzem Niemiec i za to, że ukrzyżowali Boga, wiadomo, co się stało z nimi. To mi było tym pytaniem wywołałem taki popłoch.
Panie Marianie, a ja mam pytanie do pana. Halo? Panie Marianie, jakie pan ma pytanie do naszego gościa?
Wydaje mi się, że wiem już, jakie jest pytanie. Jak należy rozumieć właśnie konsekwencje faktu, że Pan Jezus został skazany na śmierć i ukrzyżowany? Otóż znajdziemy właśnie konsekwencje dla narodu żydowskiego. Oczywiście znajdziemy odpowiedź w tej książce na to pytanie i to odpowiedź po prostu fascynującą. Ojciec Święty zadał sobie właśnie trud, szukam w tym momencie konkretnie, która to jest strona. W każdym bądź razie tam, gdzie analizuje, o to jest na początku właśnie tutaj w tych pierwszych rozdziałach. Mianowicie Ojciec Święty zadał sobie ten trud, aby wyjaśnić, jak to wszystko historycznie wyglądało. Jak to należy rozumieć w oparciu o Ewangelię, którym dajemy największą po prostu wiarę. I Ojciec Święty zaczyna od Ewangelii według świętego Jana, gdzie ewangelista wyraźnie mówi, iż tymi przeciwnikami oskarżającymi Jezusa są Judajoi. Ale natychmiast, no, to przyzna każdy po prostu badacz czwartej Ewangelii, Ojciec Święty dodaje, iż rzeczownik ten w czwartej Ewangelii oznacza po prostu arystokrację świątynną, te kręgi rządzące właśnie kultem świątyni, kręgi saducejskie przede wszystkim. A zatem to oni są, tak jak tu już mówiliśmy na początku, przede wszystkim odpowiedzialni za przesłuchanie Jezusa i odesłanie go do Piłata właśnie, który skazał ostatecznie Pana Jezusa. Następnie papież wyjaśnia, w Ewangelii Markowej mamy po prostu zebrany na dziedzińcu rzesza ludzi, która woła ukrzyżuj, prawda, go, domaga się śmierci Jezusa. Ojciec Święty wyjaśnia, że w Ewangelii Markowej chodzi po prostu o zwolenników Barabasza, którzy wiedzieli, że będzie amnestia paschalna i prokurator rzymski musi jednego z więźniów wypuścić, więc wołali po prostu wypuść Barabasza, a Jezusa ukrzyżuj, a więc też mamy po prostu niewielką garstkę ludzi, no, tych właśnie politycznych działaczy, zwolenników Barabasza. Następnie, jeśli chodzi o Ewangelię Mateuszową, gdzie rzeczywiście ona jest już redagowana po zburzeniu Jerozolimy, mamy lud, jakoby cały lud Jerozolimy wołał właśnie ukrzyżuj go, krew jego na nas i na syny nasze. Otóż dlaczego ewangelista dokonał takiego poszerzenia tego konkretu historycznego? Bo papież mówi, no przecież wyobraźmy sobie, że na tym dziedzińcu, no nie sposób, ile tam mogło być tych osób, kilkaset, prawda, maksimum, prawda, gdzie jakiś cały lud po prostu. Więc to odpada, rozciąganie po prostu na cały lud, lud notabene, który przybył z Jezusem do Jerozolimy, wiwatując na cześć Jezusa jako Mesjasza po prostu. I to też jest potwierdzone, to papież tu pisze na początku właśnie książki. A więc ewangelista Mateusz dokonuje takiego właśnie rozłożenia akcentów, że ponieważ widzi już właśnie zburzoną świątynię, interpretuje to tak, że to właśnie zburzenie świątyni jest takim właśnie znakiem potwierdzającym, że ukrzyżowanie Jezusa zamknęło właśnie dotychczasową świątynię, ten dom wasz, jak mówi Pan Jezus, został pusty, nie będzie już pełnił funkcji, bo to jest nowa świątynia, zmartwychwstałe ciało Jezusa. Ale jak interpretuje papież to właśnie słynne wołanie, krew Jego na nas i na syny nasze? To jest zdanie kapitalne, proszę Państwa, i trzeba do niego sięgnąć, ponieważ bywa właśnie nadużywane. Papież pisze, że krew Jezusa, o którą oni tutaj wołają, to nie jest taka sama krew jak krew Abla, która woła rzeczywiście interwencji karcącej Boga, żeby Bóg powstrzymał tę rękę właśnie, która sieje zgrozę, zabija i tak dalej, prawda? Krew Jezusa to jest krew miłości, krew niosąca oczyszczenie po prostu. I to jest niesamowicie głęboka interpretacja pokazująca, że z tego właśnie faktu ukrzyżowania, że Jezus ukrzyżowany po prostu jest, nie jest mścicielem nawet tych, którzy po prostu w taki czy inny sposób przyczynili się do Jego skazania i tak dalej, czy szydzili z Niego, lecz jest źródłem miłosierdzia, miłości po prostu przebaczającej, oczyszczającej. Oczywiście wszystko zależy od tego, na ile człowiek otwiera się na ten dar miłości przebaczającej, Jezusowej, usprawiedliwiającej. Ale jak wiemy z dziejów apostolskich, w dzień Pięćdziesiątnicy, kilkadziesiąt dni od faktu ukrzyżowania i zmartwychwstania oczywiście, Piotr do kogo się zwraca? Do tychże samych mężów Izraela. Oto waszymi rękami został tutaj, prawda, ukrzyżowaliście, prawda, go. Ale Bóg dzisiaj właśnie obwieszcza wam usprawiedliwienie, przebaczenie i to właśnie z tych osób biorą się pierwsi chrześcijanie. To nie są tylko przecież apostołowie. To orędzie o zmartwychwstaniu Jezusa, które radykalnie zmienia po prostu sens męki i śmierci, zostaje przyjęte przede wszystkim przecież właśnie przez tychże mieszkańców Jerozolimy. Prawda?
Księże profesorze, jeszcze jeden ostatni już telefon odbierzmy. Bardzo proszę. Halo, telewizja Trwam, słuchamy.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Szczęść Boże, Pani Barbaro.
Jezus był wolny w swoim narodzeniu i również śmierci, ponieważ ją przyjął świadomie i w wolności z miłości, aby odkupić nasz grzech. Ta prawda, jak i Jego miłość przekraczają nas. A Jego zmartwychwstanie, po którym ukazał się bardzo wielu osobom, jest ucieleśnieniem naszej nadziei na to, że my też zmartwychwstaniemy, idąc za Nim, żyjąc tu i teraz, kochając nas, kochając Go, też zmartwychwstaniemy do życia wiecznego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, Pani Barbaro.
Ja bym podziękował za ten głos, mówiąc, że rzeczywiście Ojciec Święty też w drugiej części interpretacji tajemnicy śmierci Jezusa podkreśla, że Pan Jezus też miał pełną świadomość, odczytaliśmy ten fragment o Jego śmierci jako aktualizacji miłości po prostu. Był świadom, że podjęta przez Niego misja wywoła sprzeciw, zostanie zablokowana, spotka się po prostu z represją. Niemniej nie chciał po prostu, nie mógł z niej zrezygnować i jest to miłość aż do końca, ale też to jest ta właśnie Jego decyzja. To nie jest właśnie tak, że On na tę śmierć szedł jakby tylko tak popchnięty czy skazany właśnie przez innych, prawda? To już całe Jego posłannictwo na tym polega po prostu, że przychodzi na świat, aby dokonać właśnie radykalnego przeobrażenia tego najtrudniejszego momentu w życiu człowieka, że on nie może być dalej przeżywany w tym buncie wobec Boga Stworzyciela, w tej nieufności Adama, który ucieka od Boga swojego, nie ma zaufania do Niego, lecz odwrotnie, tak jak Pan Jezus mówi, w Twoje ręce powierzam mojego ducha. Twoja wola niech się stanie. Moja ludzka wola wzdryga się, bo wie po prostu, to kapitalny też rozdział, mówiłem o tej woli człowieka, którą Syn Boży przemienia w wolę Syna całkowicie oddającego swoje życie, swoją przyszłość dobremu, miłującemu Ojcu, bo on ma pełne zaufanie, że umiera właśnie w obecności Ojca, który odpowie na tę miłość swoją właśnie miłością, właśnie działaniem Ducha Świętego, który przemieni to umęczone ciało Jezusa. Jeżeli Ojciec pozwoli, nie wiem, ile mamy jeszcze czasu,
bardzo niewiele,
ale chciałbym koniecznie zakończyć takimi dwoma impresjami z tej książki, mianowicie zachęcam go gorąco Państwa do sięgnięcia do strony, gdzie papież interpretuje ecce homo. Piłat właśnie po ubiczowaniu, strasznej karze, zwisające niemal cząstki ciała okrutnie ubiczowanego, papież mówi, że od momentu, kiedy Pan Jezus zgodził się na to, by być tak właśnie zbity, sponiewierany, Bóg nie przestaje być blisko właśnie tych, którzy przez okrutną często władzę człowieka są tak właśnie poniewierani i potrafią do tego stopnia być zbici, właśnie tak boleśnie być zbici, wręcz wdeptani w ziemię. To jest niesamowicie piękny moment przy ecce homo właśnie, jak jest proces Piłata. I ostatni moment, to jest praktycznie ostatnia strona z tej książki, gdy Ojciec Święty pokazuje Jezusa wstępującego do nieba, i Jezusa, na którego czekamy, tak jak Kościół Apostolski, Maranata, przychodzącego. Pięknie papież mówi, że ten Jezus, na którego czekamy, zmartwychwstały, od czasu do czasu wkracza w dzieje świata poprzez swoich świętych, tych zwłaszcza, no każdy święty jest potężny i wielki, ale są też no wręcz herosi po prostu tego podobieństwa do Chrystusa. Ale mówiąc o tym właśnie wstępującym do nieba, te błogosławiące ręce Chrystusa, właśnie błogosławiące arcykapłana nowego, są jakby chroniącym nas dachem. Są one jednak równocześnie gestem otwarcia, który rozrywa świat, ażeby weszło do niego niebo i mogło w nim stać się obecnością. Kapitalny tekst pokazujący właśnie wielkość dzieła Jezusa z Nazaretu. Prawdziwego człowieka, ale podkreślmy, Mesjasza, wnoszącego Boga w świat ludzki i Syna Bożego, poprzez którego mamy właśnie jedność z Bogiem Ojcem naszym.
Pytając się już tak całkiem prozaicznie na zakończenie spotkania, co księdzu profesorowi dała lektura tej książki?
Dała po prostu taką, jakby to powiedzieć, nową fascynację, pogłębioną jeszcze fascynację osobą właśnie Jezusa z Nazaretu. Nie Jezusa tych już właśnie koncepcji teologicznych, tych naszych właśnie spekulacji i tak dalej, ale tegoż właśnie tej historii właśnie tego zwykłego człowieka, zarazem właśnie Mesjasza, Syna Bożego, odkrywająca się obecność właśnie Boża. I całe właśnie wielkie szczęście, że człowiek jest powołany właśnie przez tegoż Jezusa z Nazaretu, żyjącego, zmartwychwstałego Pana. To wielka przygoda, odkryć po prostu tę bliskość Jezusa, mimo że żył 2000 lat temu, ale jak papież podkreśla, jest właśnie żyjącym, blisko nas, przychodzącym do nas z tym całym bogactwem swojego życia, dzięki to któremu bogactwu nasze życie, które ma podobne stacje, jak te, o których tutaj po części mówiliśmy, ma pełny sens, ma po prostu ten nowy wymiar, bez którego byłoby tylko takim właśnie czołganiem się przy ziemi i po ziemi i do ziemi. A dzięki temu nowemu wymiarowi jest właśnie wędrówką do nieba.
Ojciec Święty odkrywa prawdę o Chrystusie i o człowieku zarazem?
Tak. Odkrywa po prostu, że najgłębszą prawdą potrzebną człowiekowi jest wizja Chrystusa. Człowieka, w którym odkrywa się nowa przyszłość, zmartwychwstanie po prostu dla każdego człowieka. Komunia z Bogiem, komunia z innymi wspaniałymi ludźmi, zbawionymi już. A więc Chrystus jako taki, można by tak powiedzieć, idealny model człowieka, ale nie tylko w swoim człowieczeństwie, lecz też otwarciu na Bożą rzeczywistość.
Czyli jakby znowuż dopowiedzenie to, o czym wspomniał ksiądz profesor, zawołania i słów Jana Pawła II, że nie da się człowieka zrozumieć bez Chrystusa?
Tak, zrozumieć to nawet może jeszcze za mało. Nie da się żyć jak człowiek godny miana dziecka Bożego, brata Chrystusa, noszącego obraz Boży. Nie da się żyć właśnie z tą wielką godnością, nie mając przed sobą obrazu właśnie Jezusa z Nazaretu.
Treści, które Benedykt XVI prezentuje i przedstawia zarówno w pierwszej części książki Jezus z Nazaretu, jak i w drugiej, o której dzisiaj mówimy, dla księdza profesora nie są czymś nowym.
Tak, no nie są czymś
ale
nowym.
Ale czymś tak zaskoczyły zapewne.
Zaskoczyły
co jest
tym,
odkrywczego? Właśnie.
Zaskoczyły tym, że po prostu Ojciec Święty w tym gąszczu przeróżnych hipotez, teorii, podejść badawczych potrafił wybrać to, co jest po prostu już takim wypróbowanym rezultatem naszych badań, co już nie podlega żadnej po prostu jakiejś kwestii, dyskusji, a może tak, a może nie. Wybrał to wszystko po prostu i podał w sposób niezwykle przejrzysty, niezwykle jasny, klarowny, tak że każdy z nas może czytać, ale pamiętając po prostu, że za tymi niezwykle prostymi zdaniami, stronicami stoi ogromny warsztat badawczy, dziesiątek, setek po prostu wielkich badaczy, wielkich historyków, egzegetów, myślicieli, teologów.
Mam nadzieję, że dane mi było zbliżyć się do postaci naszego Pana w sposób, który może dopomóc wszystkim tym czytelnikom, którzy pragną spotkać Jezusa i Mu uwierzyć, napisał Ojciec Święty w książce Jezus z Nazaretu od wjazdu do Jerozolimy do zmartwychwstania. My również chcieliśmy Państwu przybliżyć zarówno tę książkę, ale nade wszystko też głównego bohatera, którym jest Jezus Chrystus. A rozmawialiśmy dzisiaj z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Henrykiem Witczczykiem, członkiem papieskiej Komisji Biblijnej i dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. A ta pozycja już wkrótce w Fundacji Nasza Przyszłość i można zamówić ją przez internetową stronę naszej rozgłośni. Zapraszamy do lektury. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.